Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie,
szczęść Boże. A w duchu ekumenicznym mówi się szczęść Boże, czy trzeba używać jakichś innych
formułów? Nie, myślę, że szczęść Boże to jest tak popularne
i ekumeniczne.
I myślę, że bardziej związane też nieraz z regionami niż z konfesją. Przecież w Austrii jest Grüß Gott, pozdrawia się normalnie, zamiast dzień dobry mówi się, czy na Bawarii, czy w Austrii Grüß Gott.
W Niemczech też właśnie mówimy o Bawarii, mówimy o Niemczech również, tam też to się używa. W Stanach Zjednoczonych trochę na innym kontynencie.
I na Śląsku! Szczęść Boże! No.
Rozumiem, że ekumenizm ma się dobrze w archidiecezji gdańskiej.
Myślę, że tak.
Od jutra, drodzy Państwo, rozpoczyna się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. I pewnie pierwsze podstawowe pytanie, jak jest z tą jednością chrześcijan?
Ciągle jesteśmy w drodze, tak bym tu powiedział. Może jeszcze a propos terminu. Pan redaktor powiedział, że od jutra rzeczywiście od 18.
No bo od 18 do 25.
Tak, ale skąd ten termin w ogóle? W starym kalendarzu liturgicznym 18 stycznia było wspomnienie, czy święto świętego Piotra. I ramy czasowe tego dnia ekumenicznego wyznaczało właśnie to wspomnienie świętego Piotra, a 25, czyli zakończenie tego dnia ekumenicznego, wiąże się ze świętem nawrócenia świętego Pawła. Wiadomo, że święty Piotr i Paweł to dwa filary Kościoła, stąd ten termin właśnie taki.
Ale co oni mają wspólnego z ekumenizmem?
Myślę, że przede wszystkim mają to wspólnego, że to są apostołowie. Proszę pamiętać, że święty Paweł zanosi Ewangelię do pogan, do Grecji, jego podróże. Przecież zresztą nawet tegoroczne hasło zaczerpnięte z dziejów apostolskich, życzliwymi bądźmy, jest z dziejów, gdzie opisuje się historię, kiedy to podróżujący Paweł rozbija się u brzegów Malty. I to cały ten fragment Pisma Świętego mówi o tym, jak właśnie Maltańczycy byli życzliwymi, że jak ugościli tych rozbitków.
Ale tak sobie myślę, że dzisiaj życzliwość to chyba za mało, mówiąc o ekumenizmie.
Generalnie, jak niektórzy mówią, bądźmy tolerancyjni i tak dalej, dla chrześcijan to jest za mało. Chrześcijanin ma się kierować miłością. To trochę więcej niż tolerancja na przykład. Natomiast ta życzliwość jest jednym z przejawów miłości.
To przesłanie jest bardzo istotne. Każdy dzień, można powiedzieć, będzie poświęcony innemu tematowi, ale też każdy dzień będzie w innym kościele się odbywał tutaj w archidiecezji gdańskiej, tutaj na Pomorzu. Jak to będzie wyglądało? Bo ja uczestniczę w tych...
W tym roku trochę jest zamieszany przez harmonogram czy terminarz przez ferie, które...
No właśnie, trochę ten termin się przesunął.
Tak,
w tym
nam
roku
się przesunął, ponieważ właśnie są ferie i duchowni też wyjeżdżają. Zaczynamy 23 stycznia w kościele na Rzebiance, w parafii Chrystusa Odkupiciela i zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan będzie w Centrum Ekumenicznym Świętej Brygidy. Jesteśmy troszkę takim ewenementem w skali pewnie trochę krajowej, że włączają się też do tej modlitwy przedstawiciele innych religii. I właśnie w ramach tygodnia ekumenicznego zawsze gdzieś jest modlitwa o pokój z przedstawicielami innych religii. Z czym się to wiąże? W przeddzień tygodnia modlitw o jedność chrześcijan jest 17 stycznia, przypada Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce.
I on tym jest razem... trochę odłączony od tak, tego on jest, tygodnia.
On jest obchodzony w Polsce po raz 23, natomiast po zakończeniu tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, czyli 26 stycznia, obchodzony jest Dzień Islamu. Tym razem już po raz 20. I osobnych nabożeństw u nas nie ma w dniu judaizmu czy w dniu islamu, ale właśnie gromadzimy się już od kilku dobrych lat w Centrum Świętej Brygidy na modlitwie o pokój. Właśnie z przedstawicielami innych religii.
I to jest... szczególnie jest to ważne dzisiaj, gdy ten pokój jest rzeczywiście zagrożony. Te modlitwy, podejrzewam, będą w tym roku w sposób szczególny gdzieś korespondowały właśnie z tym, co
myślę, że to jest niezwykle ważny temat i ważna sprawa w tym roku właśnie przy tych całych gorącej atmosferze tego, co się tam dzieje w Iranie i tak dalej. Ale też zwróciłbym uwagę na hasła choćby Dnia Judaizmu. Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go święcić. Papież Jan Paweł II, święty Jan Paweł II swojego czasu wydał dokument o świętowaniu niedzieli. I myślę, że dzisiaj jest to bardzo aktualny temat dla nas wszystkich. W dobie dyskusji, choćby nawet, czy handlować w niedzielę, czy nie handlować w niedzielę. o świętowaniu Dnia Świętego. To jest bardzo ważny temat.
Dotknął ksiądz bardzo ważnego aspektu, bo myślę, że by i wspomniał świętego Jana Pawła II, który przecież zabiegał o tą jedność.
No nie, no przecież cała encyklika przecież na temat ekumenizmu, od Unum Sint, aby stanowili jedno, jest jakby filarem do dyskusji, czy w ogóle zabiegania o ekumenizm.
I warto przypomnieć, że przecież to Jan Paweł II jako pierwszy przekroczył próg synagogi. On zresztą przekraczał wiele progów, prawda? I spotykał się z muzułmanami, z prawosławnymi, protestantami. On po prostu zabiegał o ten
realną jedność. Gdzieś wynika z jego okresu krakowskiego w ogóle, że przecież żyli wokół siebie także chrześcijanie, Żydzi. Pamiętamy historię choćby Jana Pawła, kiedy właśnie jego kolegami byli Żydzi i przez wiele, wiele lat spotykał się z nimi. Pamiętajmy, że ekumenizm ma trzy płaszczyzny. Pierwsza to doktrynalna. Oczywiście, dla fachowców.
I ta jest najtrudniejsza. Tutaj
ten dialog
doktrynalny,
to można powiedzieć, że nawet on całkiem fajnie przebiega, natomiast brakuje recepcji, czyli wprowadzenia w życie pewnych spraw. Ale
są jeszcze dwie inne płaszczyzny.
Ale, panie redaktorze, trzeba pamiętać o bardzo ważnych dwóch sprawach, które przez, można powiedzieć, w ostatnich latach nastąpiły, mianowicie nawzajem uznaniu chrztu.
I to jest bardzo ważne, co
i
udało
druga,
się wypracować.
Druga sprawa, niedawno przypadła rocznica wspólnej deklaracji na temat usprawiedliwienia między kościołami ewangelickimi a kościołem katolickim. To są dwie fundamentalne sprawy.
Czyli można powiedzieć, że te dwa fundamenty one zbliżyły do pojednania?
Na pewno. Nawzajem uznanie chrztu, to po pierwsze, a po drugie też nauka o usprawiedliwieniu, o zbawieniu. Można by zaryzykować takie powiedzenie, jak to kiedyś właśnie na jednym z sympozjów a propos tego usprawiedliwienia, że tak naprawdę podzieliły nas akcenty, a nie istota nawet problemu.
A co to oznacza tak dla zwykłego Kowalskiego, który uczestniczy w liturgii jednej czy innych religii, to usprawiedliwienie i chrzest?
Jeżeli nawet ktoś odczytałby, że pełnię objawienia odczytuje w innym kościele, zmieniając wyznanie, nie powtarza się chrztu. Nauka o usprawiedliwieniu z kolei, dla owego Kowalskiego, o którym pan redaktor mówił, akcenty. Mianowicie, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. My mówimy może więcej o uczynkach, ale kiedy się przeanalizuje, wiara bez uczynków jest martwą. A z kolei, żeby dobry uczynek spełnić, w Kościele katolickim jest coś takiego, jak funkcjonuje pojęcie jak łaska uczynkowa. Człowiek został uzdolniony, by właśnie te dobre uczynki spełniać, ale łaska Boża. Więc akcenty jakby bardziej podzieliły niż istota problemu.
Ale zostawmy to dla rzeczywiście teologów, dogmatyków, tych, którzy się tym zajmują na co dzień profesjonalnie, ale przechodzę do takiego zwykłego człowieka. Uczestniczyłem, przecież wyjeżdżamy na różne wyjazdy, również w czasie ferii. Jak to jest z tym uczestniczeniem na przykład w liturgii w innych miejscach, do których możemy trafić?
Kwestia jest tego, nie ma interkomunii. Tu jest cały szkopu. Nie ma interkomunii.
Czyli no chyba najważniejszym
nawzajem nie możemy uczestniczyć choćby w liturgii Wieczerzy Pańskiej czy mszy.
I to jest chyba najtrudniejsze.
No, najtrudniejsze, bo tu cały czas chodzi o kwestię urzędu kapłaństwa, więc to jest ciągle przed nami, ciągle jesteśmy w tej sprawie w drodze. Ale bardzo fajnie swojego czasu powiedział Jan Paweł II, kiedy wchodziliśmy w nowe tysiąclecie. Jeżeli nawet nie wejdziemy razem, to wejdźmy odrobinę niepodzieleni.
Ja mam wrażenie, że o tym Bogu każdy mówi w sposób trochę inny. Jak go nazywamy, to już jest inna kwestia, bo ta doktrynalna, o której ksiądz wspomniał, to jest też najtrudniejszy pewnie aspekt tego dialogu i modlitwy o jedność.
No ale są dwa następne, mianowicie praktyczne.
I ten wymiar właśnie najbardziej pewnie interesuje.
Choćby misje i tak dalej. Trudno mówić o Bogu dobrym, miłosiernym, kiedy nie da się człowiekowi jeść. I nikt się nie zastanawia w tym momencie, czy to jest takiego czy innego wyznania człowiek, ale pomagamy. Czy choćby ta pomoc dla Syrii. Ktoś się zastanawiał nad tym, czy to jest muzułmanin, czy to jest prawosławny. Nie, po prostu pomagamy.
No to właśnie, ten wymiar praktycznie jest bardzo ważny. Tutaj rozpoczął ksiądz od wspomnienia o Centrum Ekumenicznym Sióstr Brygidek, ale to jest przecież też wigilijne dzieło pomocy dzieciom i ta świeca wigilijna
wspólnie,
prawda? I od
jakiegoś czasu także, że tak zwana skarbonka wielkopostna,
tajemnożna
wielkopostna,
jest
realizowana przez kościół, przez Eleos i diakonię protestancką, także?
Wspomniał ksiądz też o tej pomocy dla Syrii, ale to jest cała pomoc dla kościoła na wschodzie, ale również myślę, że warte podkreślenia są te spotkania ekumeniczne TZ.
Oczywiście. Teze jest
w tym
jakby
roku,
tutaj,
w ubiegłym roku można powiedzieć było we Wrocławiu, ale to nie tylko to.
W ogóle od lat Teze jest jakby tą takim papierkiem lakmusowym tego wszystkiego. Że można razem.
I dodajmy na koniec jeszcze tą życzliwość, która jest przesłaniem tegorocznego tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan. Przypomnijmy, życzliwymi bądźmy. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Również dziękuję wszystkim. Szczęść Boże.